Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam Państwa na retransmisję dzisiejszego panelu, jaki mieliśmy okazję zorganizować wraz z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Decyzjalnej w Siedlcach, panelu poświęconemu problemowi narkotyków. Tytuł tego spotkania: narkotyki zabijają jedne szybciej, drugie później. Audycję zrealizował Artur Dernowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie po raz drugi z gościnnej auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. Po raz drugi witamy Państwa na specjalnym panelu dyskusji, którą zaproponował ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, który jest gospodarzem dzisiejszego spotkania. Witamy zatem serdecznie, księże biskupie.
Witam zgromadzonych tutaj i wszystkich przy naszych radioodbiornikach i innych środkach medialnych.
A są z nami również nasi dwaj goście, paneliści, pan profesor Mariusz Jędrzejko, szef Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Witamy.
Kłaniam się Państwu.
I pan dr Jerzy Kamiński, dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łukowie. Witamy.
Witam serdecznie.
Przedstawieni goście, natomiast tematem drugiego naszego spotkania w tej formule z udziałem publiczności, którą serdecznie witamy w naszej auli, będą narkotyki, ale pozwólcie Państwo, że jeszcze powitam co zacniejszych gości, zaczynając od gospodarza miejscowego, czyli miejsca, księdza kanonika Jana Zowczaka, dyrektora liceum w naszej diecezji. Witamy serdecznie, księże dyrektorze. Są również nauczyciele, uczniowie. Machacie głowami, tak? Są uczniowie, ale również gościmy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego wraz z moderatorami. Witamy serdecznie. Także chcielibyśmy powitać katechetów na czele z księdzem kanonikiem Krzysztofem Barygą, dyrektorem Wydziału Nauczania naszej kurii, nauczycieli i uczniów Katolickiego Gimnazjum, a także przedstawicieli siedleckich parafii, członków KSM-u, Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła i Drogi Neokatechumenalnej. To wszyscy dziś zaproszeni goście, biorący udział również w naszym spotkaniu. Myślę, że ci, którzy słuchali naszego pierwszego spotkania w grudniu, dokładnie 13 grudnia, poświęcaliśmy go miejscu krzyża w przestrzeni publicznej, pamiętają zasady, że najpierw rozpoczynamy dyskusję naszych panelistów, potem są możliwość zadawania pytań przez gości naszego dzisiejszego spotkania. Tematem naszego dzisiejszego spotkania, na wniosek księdza biskupa, uczyniliśmy coś, co jest tematem tabu, coś, o czym nie chcemy głośno mówić, chociaż straszliwie się tego boimy. Ja myślę, że kiedy rozmawiam z wieloma dyrektorami szkół, kiedy zadajemy takie pytanie, czy jest u Was problem narkotykowy w szkole, to ja widzę po prostu przerażenie w oczach dyrekcji. To jest duży problem, drodzy Państwo, ponieważ dzieci, ksiądz biskup pamięta taką audycję, mieliśmy dzieci z miejskiego gimnazjum. Na pytanie, 12-letnie dzieci, na pytanie, czy widzieliście, czy też mieliście styczność z narkotykami? Wszyscy w studiu, czwórka dzieci, odpowiedziało tak. A więc to jest problem, z którym młodzież styka się w różnej formule już od bardzo dawna. Natomiast jest to również duży problem, dlaczego zacząłem od dyrektorów. Dlatego, że dyrektorzy straszliwie boją się oskarżenia, że w szkole są problemy. Ja znam przykład szkoły, gdzie dyrekcja po prostu już nie wytrzymała, poprosiła brygadę antynarkotykową, brygada weszła, namierzono kilkoro dzieciaków, że przynajmniej mieli styczność z narkotykami i następnie szkoła ta została w całej miejscowości i okolicy naznaczona piętnem szkoły z problemem narkotykowym. Czyli z jednej strony mamy poważny problem społeczny, z drugiej strony jest problem, jak go rozwiązać, bo się boimy do tego przyznać, że on istnieje. Dlatego też, jeśli mamy do czynienia z sytuacjami, w której zaczyna się mówić o tym, że są narkotyki dobre i złe, twarde i miękkie, to ja zawsze sobie przypominam takie zdanie Marka Kotańskiego bodajże, który powiedział, że narkotyki dzielą się na takie, które zabijają od razu i takie, które zabijają powoli. I o tym chcielibyśmy między innymi dzisiaj porozmawiać. Wprowadzenie i pierwsze słowo należy do księdza biskupa. Księże biskupie, proszę.
Dziękuję bardzo za to, że możemy się spotkać, możemy rozmawiać o tych sprawach, które są trudne i które dotyczą życia naszego, społeczeństwa, życia poszczególnych konkretnych osób, rodzin, szkół i tak dalej. Jest mowa o uzależnieniu, co do którego człowiek niechętnie się przyznaje. Zresztą tak jest ze wszystkim. Bo trudno jest człowiekowi uznać się za kogoś, kto sobie nie może poradzić. Szczególnie w tak delikatnej sprawie jak tożsamość, szukanie siebie, sposobu przeżywania siebie. I dlatego tak mogę przypuszczać, że to nie jest tylko ten fakt, że ktoś, jak tu się padło już, bierze coś, czy ewentualnie ma w tym jakiś kontakt, ale to jest także gdzieś sprawa tego, że człowiek raz doświadczywszy tego mechanizmu, który gdzieś jest ukierunkowany, bardzo trudno z tego może się wyzwolić. Uzależnienie to jest coś, co stoi na antypodach wolności. I dlatego w kilku zdaniach, i to jest moje wprowadzenie, bo ja nie wchodzę w szczegóły, bo nie jestem od tego specjalistą, szczegóły związane konkretnie z tymi problemami, ja mogę tylko naświetlać sprawy bardziej ogólnie. I powiedziałem, że jest zależność, wobec tego musimy się pytać o wolność. I dlatego jest to takie ważne, że się styka to, co jest człowiekowi najbardziej drogie, najbardziej mówiące o jego tożsamości, czym jest wolność, z tym, czym jest uzależnienie, w którym człowiek myśli, że jest wolny, bo to może robić, ale się uzależnia. I dlatego warto przypomnieć sobie na początku to, co stanowi fundament naszej koncepcji antropologicznej człowieka. Nie? Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go do wolności, żeby w wolności dawał siebie drugiemu, komunikował siebie, stanowił komunię, jedność. Po prostu człowiek jest stworzony, taka jest jego konstytucja w zamyśle Bożym, do tego, żeby być dla drugiego w sposób wolny od siebie, tak by można powiedzieć. Ten człowiek został zwiedziony przez złego ducha, jakkolwiek teraz ten grzech pierworodny pojmiemy, co w nim sobie tam wyobrazimy. Do czego zmierzał grzech? Żeby człowiek zaczął szukać tego, co chce. Nie szedł po linii takiej, w której według tego zamysłu Bożego jest stworzony, tylko żeby poszedł za tym, co jest dla niego atrakcyjne, korzystne w danej chwili, co w danej chwili próbuje, co w danej chwili zdaje się rozwiązywać jego sytuację, jakakolwiek była. Wprowadza go w jakiś stan, w którym człowiek wydaje mu się jest bardziej wolny. No ale w tym jest cała pułapka. Po prostu chodzi o to, że tu i teraz widzi po swojemu inaczej. Inaczej niż do tego jest stworzony. Czyli widzi swoje aktualne dobro. To mu w czymś w danej chwili pomaga. I tak ten człowiek, nadużywając wolności, w jakiejkolwiek byłoby to dziedzinie, teraz nie myślę tylko o tych sprawie narkotyków, ale o wszystkich sposobach nadużywania wolności, człowiek prędzej czy później odkrywa to, co jest biblijną obrazem nagości. Odkrywa, że jest inny, ale sobie z tą innością nie może poradzić. Już nie jest w komunii. Musi się ukrywać. Nie? Musi uciekać od siebie. Musi się zasłaniać. Ale w tym chce trwać. Nie? To jest właśnie, bo gdyby powiedział, ja zbłądziłem, potrzebuję pomocy, przyjdźcie, ratujcie mnie, to byłoby pewnym rozwiązaniem. Ale tymczasem na tym polega cała pułapka, że im bardziej w to wchodzi, w tę niby niezależność, tym bardziej jest uzależniony. Tak można powiedzieć, jak są takie gwoździe do wbijania, takie specjalne czopy, które mają takie rozpórki. Im bardziej się go wbija, tym bardziej on jest zakotwiczony. I coś podobnego jest z każdym grzechem. Oczywiście mogą być to jednorazowe doświadczenia. Z czasem, kiedy to się staje czymś, co jest częściej, staje się pewnym habitus, nie? Pewnym drugą naturą. Człowiek w tym i pozostaje tak bardzo mocno uzależniony, że poza tym nie może, jakbyś nie widzi, jak siebie realizować. Nie, ucieka od siebie. Musi mieć zawsze coś. Musi mieć jakiś erzac, jakieś coś zastępczego, coś, co go podniesie do jakiejś tam formy potwierdzenia własnej tożsamości, bo nie ma, bo traci tożsamość, nie? A tożsamość jest jego związana właśnie z wolnością. Więc to jest cały właśnie paradoks. Nie? I stąd mówi się o tym uzależnieniu, o tym nałogu i tak dalej. I logika jest zawsze taka, że najpierw, logika szatana, diabła i oskarżyciela, najpierw zwodzi do czegoś, obiecując, i teraz możemy użyć tego słowa, uczy to brać, nie? Uczy brać. Jak zacznie brać ten ktoś to coś, cokolwiek by to było, ale tutaj myślę o narkotykach, bo akurat tak się mówi, że się coś bierze, nie? Nie wiem, jak tam są jeszcze inne formy, ale to jest dość wymowne. Jak zobaczysz, że ktoś zacznie brać, to już jest wzięty, nie? Już jest w niewoli. I wtedy się włącza drugi aspekt działania szatańskiego, złego ducha, który oskarża. Ty z tego nie możesz wyjść. Ty musisz tak. Ty jesteś już gdzieś na to skazany, nie? I prawdopodobnie, ja nie jestem ani psychologiem, ani nie mam dużo do czynienia z młodzieżą. Moje czasy młodzieńcze były pod tym względem zupełnie jeszcze inne. Oczywiście nie mówię, że było lepiej, czy były rzeczy, to nie było problemu, były też inne problemy. Ale dzisiaj prawdopodobnie ten aspekt jest nasilony przez to, że jest tak wielki postęp, tak wielka emancypacja człowieka pod każdym względem, takie wielkie potwierdzanie człowieka. I człowiek chce jak najwcześniej zdobyć jak najwięcej doświadczenia, niezależności, chęć zdobycia nowego doświadczenia. I dlatego sięga po to, co jest odmienne, oryginalne, inne, co w danej chwili się wydaje, że może mu pod jakim względem pomóc. Nie? I jeśli to są takie pomoce, które właśnie mają ten charakter uzależniający, to wtedy staje się tego po prostu niewolnikiem. I to już będzie, chyba to wyjdzie w dyskusji, traci swoje relacje z innymi, tymi, którzy są normalnie w jego relacjach rodzinnych, przyjacielskich, szuka sobie tylko, czy przede wszystkim tych relacji, gdzie może realizować już to swoje uzależnienie. Dlatego jest problem relacji z rodzicami, z rówieśnikami itd. Można powiedzieć, że celem tego złego ducha i wszystkich sił, jakiekolwiek by to były, także tych widzialnych, myślę o całej industrii, jaka jest związana z tymi produktami, jest jedno: uzależnić, żeby zmusić do tego, żeby ktoś musiał brać. Jak będzie musiał brać, to co można z nim robić? Można go wodzić za nos, mówić, tu jest do wzięcia, tam jest do wzięcia, tu jest tyle, tam jest tyle, kosztuje tyle i kosztuje to coraz więcej. Nie tylko w sensie materialnym, że trzeba to płacić, ale kosztuje to, co ktoś musi zaoferować, stracić ze swego życia. I to jest najbardziej tragiczne. Dlatego jako Kościół, jako pedagodzy, nie? Jako instytucje, którym zależy na człowieku, na dobru człowieka, musimy robić wszystko, żeby otwierać oczy, pomagać dostrzec tę pułapkę, to niebezpieczeństwo, że ktoś może pozornie, niewinnie, z czasem z jakich racji takich czy innych swoich sytuacji po to sięgać i się nauczyć brać. To jest moje wprowadzenie. Ja teraz chętnie się też włączę potem w dopowiadanie takie czy inne z tego punktu widzenia. Chcę, żebyśmy tylko mieli świadomość, że to, co my tu robimy, to nie robimy dla żadnej propagandy, tylko dla otwierania oczu. Bo zależy nam na człowieku, na każdym człowieku, na wolności człowieka. Na tym, żeby człowiek był otwarty, potrafił siebie pojmować jako wolnego, który daje siebie drugiemu w wolności, a nie jest uzależniony, że on musi potem funkcjonować tak, jak ktoś inny mu dyktuje. To koniec. Moje słowo na początku.
A ja chciałbym bardzo mocno podkreślić, żeby to bardzo dobrze, mocno zabrzmiało to, że znajdujemy się akurat w tym gmachu. To świadczy o tym, że Kościół jest otwarty i na rozmowę i na wszystkie te problemy związane z tą bardzo trudną sprawą, ale to nie znaczy, że to w jakikolwiek sposób tego gmachu te problemy dotyczą. Więc tutaj mocno podkreślmy, bo od razu plotki. Niektórzy mają długie języki, a plotki mają bardzo krótkie, ale szybko przebierające nogi.
Chcemy o tym mówić, bo widzimy to jako problem. Nie?
Tak, a nie problem tutaj.
Tylko w ogóle jako problem. I właśnie z tego miejsca chcemy mówić i dziękujemy, że w takim środowisku o tym możemy mówić. Niech to się rozbrzmiewa, rozgłasza echem.
Dobrze, teraz chciałbym prosić o pierwsze wystąpienie pana doktora Jerzego Kamińskiego. Przypomnę, że pan doktor jest naszym tutaj rodakiem, ale jest to bez wątpienia sława wykraczająca poza nasz region. Bo zważywszy, jeśli pewnie nie może tego zdradzić, ale kto się znajdował na oddziale u pana doktora, to pewnie tutaj byłaby długa lista i bardzo znane nazwiska, ale zostawmy to. W każdym razie ośrodek leczenia uzależnień w Łukowie cieszy się bardzo wysoką oceną i wysoką skutecznością swojego działania. Stąd też, panie doktorze, z przyjemnością oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałem podziękować Jego Ekscelencji oraz panu redaktorowi za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, bo rzeczywiście problem narkomanii, problem używania substancji zmieniających świadomość jest problemem bardzo ważnym. I oczywiście myślę, że nikomu o dobrej woli nie przyjdzie do głowy, że to, że akurat Jego Ekscelencja i w tym miejscu taką dyskusję zainicjował, to nie świadczy, że tu są problemy. Problemy są wszędzie, a wielką zasługą Kościoła katolickiego jest to, że nie stoi obok tych problemów, stara się wychodzić naprzeciw. I nie mówię tego gołosłownie, bo jestem wdzięczny biskupowi Siedleckiemu. Wprawdzie to był wówczas ksiądz biskup Mazur, ale to dzięki jego działaniu, dzięki jego zaangażowaniu ten oddział terapii uzależnień w Łukowie właśnie powstał w 1991 roku. To naprawdę wielka jego zasługa, księdza biskupa, który już wtedy dostrzegał ten problem i ten ośrodek w dużej mierze to jego zasługa. Zresztą ksiądz biskup Mazur przecinał wstęgę, był na otwarciu tego ośrodka. To tyle tak na wstępie. Natomiast chciałbym przypomnieć, bo pewnie Państwo wszyscy wiecie, że problem narkomanii, problem używania środków zmieniających świadomość jest stary jak świat. Że wspomnę tylko o Indianach jeszcze sprzed czasów konkwistadorów peruwiańskich, którzy używali liści koka jako substancji, która pomagała im znosić ból fizyczny, która zwiększała ich wydolność fizyczną, kiedy w różnych ciężkich warunkach na przykład maszerowali przez długi czas. Także używali tych liści koka dla podniesienia sobie nastroju w jakichś obrzędach rytualnych. Także to już powszechnie było znane. Z drugiej strony ludy wschodu głównie używały haszyszu, a więc przetworów konopi indyjskich do tego, by zmniejszyć ból, także jako środek taki rytualny w różnego rodzaju ważnych wydarzeniach różnych społeczeństw. Także to nie jest wymysł naszych czasów, to już trwa od dawna, aczkolwiek nigdy te problemy, jak są teraz, nie były tak ważne społecznie, nigdy nie były tak szerokie, bo chociaż przypomnijmy sobie, że pod koniec XIX wieku, na początku XX, ludzie używali morfiny, uzależniali się od morfiny, od innych narkotyków, od kokainy, że też wspomnę, tu pewnie Państwo znacie autora słynnych powieści o Sherlocku Holmesie Artura Conan Doyle, który sam był takim, że tak powiem, wyznawcą kokainy, jakie to dobrodziejstwo niesie kokaina, jak rozjaśnia umysł, jak pobudza, jak pozwala pracować przez długi czas, nie czując zmęczenia. Zresztą swojego głównego bohatera Sherlocka Holmesa uczynił też kokainistą, który w sytuacjach, kiedy miał trudne zadanie, przemyśliwał, to używał kokainy, palił haszysz. Także tu to też to było, ale to były, że tak powiem, wąskie, w tamtych czasach wąskie grupy miały z tym do czynienia i niejako to było takie elitarne. Tu, żeby podkreślić wagę tego, co mówię, także słynny psychiatra, twórca nowoczesnej psychoanalizy Sigmund Freud także był czcicielem kokainy, niejako używał jej i uważał, że bardzo go pobudza, wtedy może długo i sprawnie pracować. Potem mieliśmy taką sporą przerwę, a w zasadzie jeśli chodzi o Europę, a zwłaszcza Polskę, to do czasów lat 60., kiedy powstał ruch hippiksowski. Wprawdzie on w Polsce może nie był tak nasilony jak w Stanach Zjednoczonych, ale wraz z ruchem hippiksowskim pojawiła się moda wśród młodzieży na narkotyki, na substancje zmieniające świadomość. I tak to w szerszym stopniu zawitało do Polski. Z problemem tym praktycznie od tego czasu zmagamy się i na początku to nie było tak powszechne jak dziś, ale z roku na rok problemów przybywało. Przybywało młodych ludzi, którzy sięgali po narkotyki. I w zasadzie do przełomu wieków, a więc do roku 2000, bardzo szybko narastały problemy związane z narkomanią. Przybywało coraz więcej osób eksperymentujących z narkotykami, coraz więcej osób się uzależniało, coraz więcej osób trafiało na oddziały szpitalne. Ten wzrost, mimo że do 2007 cały czas był, to jednak tu już nastąpiło pewne zahamowanie już tego. Tak szybkiego wzrostu nie było, natomiast od 2007 roku na szczęście obserwujemy pewną stabilizację tego wzrostu. Można powiedzieć, że to się utrzymuje już na podobnym poziomie. Już liczba osób eksperymentujących z narkotykami, liczba osób hospitalizowanych, leczących się nie przybywa. I to nazwijmy, że jest to taki dosyć dobry trend. Na to miało wpływ wiele elementów. Przede wszystkim programy edukacyjne. Społeczeństwo zauważyło, że te problemy narastają, że coraz więcej młodych ludzi traci z tego powodu życie, niszczy swoją przyszłość, niszczy swoją karierę życiową. Jest to źródłem rozpaczy wielu rodziców, wielu ludzi. Pojawiły się pewne programy profilaktyczne. Wreszcie władze, także państwowe, wśród tego policja, prokuratura dostały narzędzie w postaci ustawy, która ścigała zarówno dealerów, jak i osoby, które miały narkotyki, nawet jak twierdziły, do celów samospożycia. To wszystko w jakiś sposób dało pewną stabilizację i spowolnienie przyrostu problemów narkotykowych. Ta dyskusja jest w tym momencie, może w tym czasie także ważna, bo w momencie, kiedy nastąpiło takie troszeczkę nasze samouspokojenie, pojawiają się w naszym społeczeństwie, w naszym życiu politycznym siły, które w jakiś sposób chcą uwolnić problem używania narkotyków. Są osoby, które mówią, że to jest tłumienie wolności, penalizacja na przykład posiadania narkotyków, że narkotyki, zwłaszcza miękkie, chodzi tu o marihuanę, haszysz, powinny być zwykłym towarem, takim samym jak mąka, cukier, chleb. I myślę, że tu odpowiedzialni ludzie nie mogą się na to zgodzić. Jest to jednak taka substancja, która zmienia świadomość, powoduje zależność fizyczną i psychiczną. I tak jak tu pan redaktor już zauważył, zacytował Marka Kotańskiego, że nie ma miękkich, nie ma twardych narkotyków, chociaż taki podział oczywiście istnieje, ale są te, które działają szybciej, te, które szybciej prowadzą do śmierci i te, które prowadzą do tego wolniej, a to chyba marna pociecha. Faktycznie marihuana, haszysz, czy nazywana miękkim narkotykiem, długo nie daje uzależnienia fizycznego, ale szybko daje uzależnienie psychiczne, a więc po pierwszych próbach, gdzie sięga się po nie dlatego, by lepiej się bawić na jakiejś imprezie, potem wprowadza nas jakiś miły, fajny nastrój, ale w momencie, kiedy po kilku godzinach przestanie działać, czujemy się gorzej niż przed zapaleniem, przed zażyciem. I wtedy rodzi się chęć znowu być w tym dobrym nastroju, znowu sięgamy i z czasem potrzebujemy tego coraz więcej, coraz częściej, już nie tylko by się bawić dobrze, by mieć ten dobry, wspaniały nastrój, ale po to, by po prostu nie czuć się źle. Już w momencie, kiedy nie jesteśmy pod wpływem, pod działaniem tej substancji, po prostu odczuwamy złe samopoczucie, czegoś nam brakuje i pojawia się ta silna, natrętna potrzeba spożycia. Także to nie jest tak do końca, że one są miękkie, że one nie powodują uszkodzeń somatycznych. One dają uzależnienie, dają tą potrzebę coraz częstszego sięgania po nie. Wreszcie, co jest niezmiernie ważne, torują drogę ku silniejszym narkotykom. W pewnym momencie to już nie wystarcza. Szukamy silniejszych doznań i wtedy zaczyna się amfetamina, zaczyna się ekstazy, zaczyna się kokaina czy LSD. Czy morfina w polskim wydaniu przez kilka lat królował kompot, a więc substancja, która powodowała niesamowite szkody fizyczne i psychiczne wśród głównie młodych ludzi. Tu powiem, że ten polski patent na kompot powodował nie tylko potworne spustoszenia w organizmie człowieka, już bezpośrednio sobie wstrzykując w żyłę, ale nie zachowując tych środków bezpieczeństwa, w polskich warunkach głównie był odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się wirusa HIV i potem w następstwie tego choroby AIDS. Także tu ta heroina, polski kompot niejako bardzo źle się zaznaczyły w naszej historii i teraz na szczęście kompot, moda na kompot z różnych powodów, może dlatego, że mak także był pod ścisłą kontrolą, z którego robiono ten kompot, może dlatego, że w programie redukowaniu szkód narkomanom wydawano nawet bezpłatnie strzykawki, igły i to już było takim postępem, bo przynajmniej się nie zakażali, mając osobną strzykawkę tym wirusem HIV czy wirusem WZW typu C czy B. Rozumiem, że mam w tym momencie już kończyć. Pan redaktor na mnie wymownie patrzy, Ale rzeczywiście problem jest taki, że o nim można mówić bardzo długo.
Jeszcze będziemy wracali oczywiście do rozmowy. Ja chciałbym następne 10 minut już oddać na to pierwsze wprowadzenie i pierwsze właściwie takie stanowisko odnośnie naszego tematu przez pana profesora Mariusza Jędrzejko. To jest Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale pan profesor prowadzi bardzo bogatą również pracę naukową i także terapeutyczną.
Na przykład robi nalewki.
A tutaj już, że tak powiem, dyrektor Kamiński spojrzy wymownie na pana. Dobrze. Panie profesorze, proszę, 10 minut dla pana.
Powiedziałem to świadomie, dlatego że chodzi o to, żebyśmy na problem narkomanii spróbowali patrzeć w nieco innej perspektywie. Nie tylko dramatu, co niewątpliwie jest tak, jak mówi ksiądz biskup, ale także próbowali popatrzeć na to od strony akcjonormatywnej takiej refleksji. Otóż ja dziękuję panu redaktorowi, że pan mnie zaprosił. Jest pan samobójcą. Dlatego, że ja mam bardzo specyficzne podejście jako naukowiec do przestrzeni życia społecznego. Otóż, moi kochani, biorę współodpowiedzialność za to, co się dzieje w życiu społecznym jako profesor. To znaczy, ja nigdy nie powiem, że jakieś siły polityczne, tylko powiem ruch Palikota. Będę nazywał to po imieniu, bo trzeba już skończyć z opowiadaniem bajek. Trzeba nazywać wszystkich po imieniu. Wyobraźcie sobie, że oto profesor Mariusz Jędrzejko proponuje wam, że będzie pilotem Boeinga 737 i mam was zawieźć do Rzymu. Wiecie, gdzie wylądujemy? W Tatrach. Zatem niech Palikot nie wypowiada się na temat narkotyków, skoro my z panem doktorem zajmujemy się tym od dziesięcioleci, zjedliśmy zęby i mamy rewelacyjnego nauczyciela, Czesia Cekierę, księdza profesora, od którego się uczyliśmy. On 32 lata. Wszyscy po kolei. Juczyński, Cekiera, Szukalski, Krakowiak i dziesiątki innych naukowców mówią, ten świat zaburza człowieka, a facet, który chce zawładnąć Rzeczpospolitą, mówi, że nie. Otóż nasz przeciwnik, bo trzeba powiedzieć po imieniu, prowadzi politykę nasycenia informacyjnego tym oto dzieciom siedzącym tutaj na sali, bo jesteście dziećmi, nie jesteście dorośli, zapomnijcie o tym. Będziecie dorośli, jak będziecie żonami, mężami, zaczniecie pracować na siebie, a na razie to jesteście po prostu fajnymi dzieciakami. Próbuję powiedzieć, że coś jest nieszkodliwe, coś nie działa. A ja to odpowiem w perspektywie antropologicznej. Po pierwsze, jeśli mówimy o narkotykach, to mówimy w gruncie rzeczy o wolności. Czy nam wszystko wolno? Ksiądz biskup mnie wytłumaczy, radiosłuchacze wytłumaczą mi do kwadratu. Ja jestem dzieckiem góralskim. Słuchajcie, na świecie jest prawda i gówno prawda. Tak jest naprawdę. Ja się poruszam w świecie prawdy. I w tym świecie prawdy wiem, że wolność to jest żona odpowiedzialności. Co to znaczy? Nie może wolność istnieć bez odpowiedzialności. Czyli granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. Ja mogę objąć księdza biskupa po przyjacielsku, ale nie wolno mi naruszyć jego wolności. Jeśli ktoś mówi, uwolnijmy narkotyki, to znaczy, że chce naruszyć moją wolność Mariusza Jędrzejko. Ja będę się bał chodzić po chodnikach. Będę bał się chodzić po ulicy. Powtarzam państwu, ja nie jestem tylko naukowcem akademickim. Ja pracuję tak samo jak pan doktor z osobami uzależnionymi. Czyli musimy to tak nazwać. To po pierwsze. Po wtóre, jak mówimy o odpowiedzialności, to może pamiętacie Romana Ingardena. On mówił, że człowiek musi być odpowiedzialny na cztery sposoby. Przed sobą, za siebie, za swoje czyny i za konsekwencje swoich czynów. Otóż Palikot i jego ekipa nie mają dwóch ostatnich poziomów odpowiedzialności. Bo wiemy o tym, że ktoś, kto jest pod wpływem substancji psychoaktywnej, nie może odpowiadać za swoje czyny. Nie może ponosić za to konsekwencji, bo przebywa w przestrzeni tak zwanego drugiego świata. Świata, który jest nierealny. Inaczej mówiąc, usiłuje uruchomić w naszym ośrodkowym układzie nerwowym światy, których uruchamiać nie wolno. Ja to państwu mówię jako człowiek, który z tymi ludźmi pracuje. Wreszcie, problem, który jest kolejnym. Nie wszystko, co jest dobre. Jest dobre dla człowieka. Na przykład marihuana jest super. Naprawdę. Jak produkuje tlen. Ale jak ją weźmie człowiek, to już nie. Czyli wszystko trzeba umieć ważyć po kolei. Rewelacyjnie powiedział mój kolega, że marihuana wywołuje zaburzenia tego pokroju jak uzależnienie psychiczne. Ale trzeba powiedzieć również uczciwie. jeśli pojawi się na świecie jakiś palikocik, który będzie palił dużo marihuany, to nigdy nie będzie tatusiem. A naszym powołaniem, za wyjątkiem naszych kolegów, którzy kierują kościołem, jest również czynienie, aby na świecie były dzieci, tak jak waszym dziewczyny jest to, żeby te dzieci rodzić. Jeśli wy będziecie paliły marihuanę, to możecie się wściec. Nigdy nie będziecie rodziły dzieci. Więc trzeba patrzeć na to w takiej spójnej, dalekiej perspektywie. Dlaczego? Dlatego, że marihuana czyni człowieka bezpłodnym. Czyli nazywanie rzeczy po imieniu. Czwarte. Jeśli mówimy dzisiaj w dyskusji o narkotykach jako zjawisku, jako zagrożeniu, to chcę również powiedzieć Państwu, że na to trzeba patrzeć w perspektywie niezwykle, niezwykle osobistej. Otóż ja się zajmuję problematyką narkotykową nie dlatego, że to lubię, tylko dlatego, że moja siostra jest narkomanką. Ma 52 lata. Od 32 lat nie bierze narkotyków i jest ciągle narkomanką. Dobrze wiesz, jak to wygląda. My prowadzimy ludzi miesiącami, przez lata i wiemy jedno. To jest choroba taka sama jak grypa. Ale grypę można wyleczyć, a z choroby narkotykowej nigdy człowieka nie wyleczymy. Jedyne, co potrafimy, to nauczyć go żyć z tą chorobą. Pytanie brzmi, czy Rzeczpospolitą stać na to, żeby kolejne tysiące ludzi leczyć? Czy my mamy na to pieniądze, jak nie mamy na drogi, jak nie mamy na pomoc społeczną, jak nie mamy na edukację, jak nie mamy na rzeczy ważne? Dlaczego ktoś nam serwuje kolejny dramatyczny problem i nie chce ponosić za to moralnej, aksjologicznej odpowiedzialności, bo nie ma tego fundamentu. Wreszcie, historia jest ważna, ale pytanie brzmi o tu i teraz. Co się dzieje? W Polsce eksperymentuje z narkotykami około 500 000 ludzi. Około 120 tysięcy sięga po nie regularnie. Między 12 a 15 tysięcy ludzi leczymy metodą metadonową. Kosztuje to państwo polskie łącznie około 500 000 000 złotych. Uprzejmie proszę piewców i zwolenników narkomanii, aby dali mi 500 000 000 złotych. Wybuduję domy, wybuduję szkoły. Będziemy kształcili dzieci, pojawią się przedszkola. Podniosę pensję nauczycielom o 2000 złotych, będę kandydował na senatora albo na posła i wygram. Albo zostanę ministrem edukacji. Myślę, że byłbym dobrym kandydatem. Dlaczego? Dlatego, że na przykład mówię, że trzeba zlikwidować gimnazję. Ale ja to mówię jako pedagog. Rozumiem tą przestrzeń. Zostały mi jeszcze 2 minuty. Ale jest jeszcze inny problem. Słuchajcie, współczesna narkomania to nie są czasy kotana. Marihuana dzisiejsza nie ma 1,5% tetrahydrokanabinolu. To jest marihuana modyfikowana. Ma od 15 do 30. Jest 15-20 razy silniejsza. Z Polski schodzą stare narkotyki. Czy wiecie, że najczystsza polska amfetamina zawiera tylko 1/3 amfetaminy, a reszta to jest sama chemia? Czy wiecie Państwo, że naszym problemem nie są ludzie na amfetaminie? Naszym problemem są ludzie na nowych narkotykach, na substancjach zastępczych, nazywanych inaczej dopalaczami, na substancjach, z którymi sobie kompletnie nie radzimy. Mefedron. Czy wiecie Państwo, że do Polski wchodzą narkotyki, które rzeczywiście zabijają? Na przykład krokodyl, o którym być może osoby na sali słyszały. Jednorazowe przyjęcie oznacza śmierć, tyle tylko, że trwa 3 lata. Nawet jeśli to są przypadki jednostkowe, to Kotan pamięta, że na początku były też jednostkowe przypadki dotyczące heroiny. Otóż my powinniśmy na narkomanię popatrzeć jako na zagrożenie w wymiarze społecznym, daleko szerszym niż tylko medycyna, niż tylko prawo, bo to jest zagrożenie typu ekonomicznego, to jest dramatyczna szara strefa, to są chłopcy i dziewczynki mający po 17-18 lat, którzy są dealerami, zarabiają w każdy weekend po 400, po 500 zł i pytanie brzmi, czy oni będą chcieli być dobrymi sprzedawcami? Mechanikami, nauczycielami? Nie, skoro w weekend można zarobić kilkaset złotych. Otóż narkomania zaburza przestrzeń społeczną. Wytyracie, przepraszam, że tak mówię, zmieniacie formację, budujecie naszą relację do kumpla u góry, a oni nam mówią, nie ma kumpla. Po co? Dziewczynka, z którą ostatnio rozmawiam, pytam, gdzie byłaś? Na Wenus. Co robiłaś? Na koncercie Michaela Jacksona siedziałam obok Madonny. Wynik mefedronu. Jak ja mam jej wytłumaczyć? Nie mogłaś być na Wenus, bo jest taka temperatura. Nie mogłaś być z Michaelem Jacksonem, bo nie żyje. A w ogóle to Madonna z tobą nie będzie rozmawiała. Czyli zaczynamy uchodzić w przestrzenie, które dla tych dzieciaków są niezrozumiałe. I wreszcie, jeśli mówimy o tej przestrzeni, to zauważcie, że piewcy narkotyków próbują nam przemodelować świat. Otóż to nie jest tylko problem narkotyków. Podpowiadają nam tak. Zmieńmy przestrzeń rodziny. Przecież to nie jest jedyny sygnał. Dlaczego mama nie ma mieć na imię Józef, a tata Barbara? To jest jeden z wielu elementów, który zaczyna zaburzać przestrzeń społeczną, a dokładnie nazywa się płynna nowoczesność. To, co jest dzisiaj, jest ważne. To, co było wczoraj, nie ma żadnego znaczenia. A ja odpowiadam prosto. Ja, mały sługa Boży, upadły anioł, mam za sobą 2000 lat tradycji, które uosabia siedzący między nami ksiądz biskup. I mnie to towarzystwo chce powiedzieć, że 2000 lat jest nieważne, że ważne jest tylko to, co będzie teraz. A pytanie brzmi, a co nam oferujecie? Oferujecie nam to, że dostaniemy rewelacyjne dzieciaki do szkoły, które będą na nowych narkotykach i przez wiele tygodni nie będą miały żadnej innej reakcji. Moi kochani, 1/4 licealistów jest po pierwszym kontakcie narkotykowym. 1/6 gimnazjalistów. My musimy popatrzeć na to jako wyzwanie społeczne. Jeśli oni tyle razy mówią, ja naprawdę gratuluję panu redaktorowi, to my musimy mówić więcej. Tylko my musimy się posługiwać tym argumentem, który tutaj pada. Dzieci kochane, panie i panowie od Palikota, nie macie racji. To my mamy rację. Raz będziemy mówili, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, wygramy. Jak będziemy milczeli, przegramy.
Dziękujemy panu bardzo serdecznie. No, czyli ja nie rozumiem, dlaczego jestem samobójcą. To, że padła nazwa określonej grupy politycznej?
Nie, no bo jestem generalnie pedagogiczny wariat. No, co mówię, nie? Proszę mi dać 10 sekund. Mam czwórkę dzieci. Te, które są jeszcze w domu, mają 19, 21, 22 lata i ciągle mówię do nich dzieci. Do swoich studentów mówię dzieci kochane. Mówię rodzicom o tym, że do gimnazjum przychodzą siurki 12-letnie, a kończą 15-letnie siurki. A myśmy gimnazjolistów uznali jako dorosłych. W liceum nadajemy dzieciom status dorosłości, a to jest nieprawda. Dorosłymi stajemy się wtedy, kiedy bierzemy całe swoje życie w swoje ręce. Córeczka moja ukochana, Natalka najstarsza, jak chciała wyjść za mąż, to mówi, tatusiu, wychodzę za mąż. A ja mówię, cudownie, córeczko, w sobotę wesele, w niedzielę poprawiny, w poniedziałek wyprowadzasz się z domu. Dlaczego? No bo jesteś żoną, niech cię mąż utrzymuje.
No tak, no rzeczywiście. Gdybym ja swoim córkom to powiedział. Nie wiem. Znaczy generalnie pierwszą rzeczą, którą bym, że tak powiem, zobaczył z drugiej strony drzwi, by mnie żona wystawiła za drzwi, ale to już zostawmy to. Jeśli chodzi, tutaj padła nazwa narkotyku krokodyl, drodzy Państwo. Nie wiem, czy to będzie dobrze, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć działania tego, można znaleźć w internecie. To jest po prostu film, który naprawdę polecam tylko i wyłącznie tym, którzy mają bardzo mocne nerwy. To nie jest nic takiego, co... Ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma bardzo, że tak powiem, niepohamowaną ciekawość i chce zobaczyć rzecz, która zostanie mu do końca życia, niestety.
30 tysięcy ofiar w Rosji w ubiegłym roku śmiertelnych.
Dobrze. Księże biskupie, czy ksiądz biskup w tej chwili, czy też możemy jeszcze tutaj chcielibyśmy wymianę zdań pomiędzy panami tutaj zostawić. Panie doktorze, czy pan coś jeszcze...
Cieszę się z tego, co tu usłyszałem na temat wolności i odpowiedzialności. Nie? Tego wszystkiego, ja powiedziałem to o wiele bardziej spokojnie niż pan
Jędrzejko,
ale to jest bardzo istotne, bo to dotyczy pełni tożsamości człowieka. Dopiero wtedy człowiek, kiedy ma świadomość samego siebie, w dawaniu siebie, w pełnej odpowiedzialności, wolność odpowiedzialności, dopiero wówczas jest tym, kim jest w zamyśle Bożym. My się tego niestety boimy i się chowamy. I używanie jakiejkolwiek substancji odurzających, tak powiem ogólnie, to jest ucieczka od rzeczywistości. Ucieczka od, ucieczka w pozorną wolność, a tymczasem zniewolenie i jednocześnie niezdolność do brania odpowiedzialności. I to jest tragedia człowieka. Dziękuję za to, zostało tak bardzo jasno też powiedziane. Oto w antropologii biblijnej to jest najbardziej To jest punkt wyjścia, o tak by można powiedzieć.
Poproszę może pana doktora jeszcze, jeśli można prosić o kilka minut.
Dużo, że tak powiem, głosów na temat wolności. Ci, którzy nam, że tak powiem, zachęcają nas do tego, że marihuana, haszysz dają nam nowe przestrzenie wolności, że wtedy naprawdę nie będziemy się czuli od nikogo zależni. Jest to wolność złudna, bo szukamy tej wolności, szukamy zapomnienia, szukamy ucieczki od codziennych problemów, od problemów w szkole, od kłopotów finansowych, od kłopotów tym, że rodzice zagonieni nie mają dla dzieci czasu. Dzieci czują się osamotnione, czują się niezaopiekowane, czują się zostawione sobie. I im się wmawia, że to, czego nie mają, da im narkotyk, da im marihuana. I rzeczywiście na chwilę, na te 4-5 godzin zapomnimy o wszystkim, będziemy na haju, odlecimy, ale co potem? Potem jest właśnie odwrotność, to czego szukamy. Szukaliśmy wolności, a znajdujemy zniewolenie, bo okaże się, że po jakimś czasie już bez tego nie możemy żyć. To jest nam niezbędne do życia. Popadliśmy w niewolę, dlatego by zdobyć ten narkotyk zrobimy wszystko. Okłamiemy rodziców, okradniemy ich, pójdziemy na ulicę, sprzedamy nawet siebie, wszystko po to, żeby zdobyć ten narkotyk. Taka jest droga, taka jest ta wolność, takie jest to szukanie tej wolności. Kończy się niewolą.
Panie profesorze, coś jeszcze?
Ja mogę powiedzieć tylko, że nie ma miękkich narkotyków, miękcy są tylko ludzie w zderzeniu z przestrzenią społeczną. To po pierwsze. Po drugie, to co zauważamy, że o ile stare narkotyki dawały czytelne reakcje psychofizyczne, krótko mówiąc, nawet jeśli obserwowaliśmy dramat człowieka uzależnionego, to potrafiliśmy z tymi osobami pracować, czyli przewidzieć ścieżkę terapii, określić pierwszy miesiąc, drugi, piąty, dziewiąty. Ale, co było istotne, mogliśmy się spodziewać określonego typu reakcji osób znajdujących się pod wpływem marihuany, amfetaminy czy LSD. Natomiast zauważamy, że współczesna przestrzeń świata narkotykowego jest wypełniana coraz szerzej przez narkotyki złożone, na przykład 6 substancji, 7-8, które dają zwielokrotnione reakcje. Gdybym dzisiaj mógł słuchaczom waszego radia pokazać film, jak zachowuje się taka osoba, to państwo byście zauważyli w ciągu 3 minut 6 sekund ponad 30 różnych reakcji psychofizycznych. Płacz, atak, śmiech, przerażenie, omamy, halucynacje. Czyli one wywołują tak dramatyczne reakcje, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego finału. To po pierwsze, powtórę. No, musicie państwo wiedzieć, że doświadczenie współczesnej terapii, choćby tutaj właśnie oddziału w Łukowie jest takie, że my wiemy, jakie szkody społeczne wywoła w organizmie heroina, amfetamina. A ja naprawdę nie wiem, jakie będą konsekwencje używania przez chłopca albo dziewczynkę narkotyku, który nazywa się speed albo spike. Z wielu powodów. Pierwsze dlatego, że spike w Białymstoku to jest coś innego niż spike w Krakowie. I po drugie, on zawiera tak ogromną ilość substancji różnych psychoaktywnych, z których połowy my nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. To jest coś zupełnie innego. Czyli jeśli dealer mówi naszemu dzieciakowi, daje ci czysty towar, to łże. Po prostu najbrutalniej, ponieważ mu daje towar, który może go zniszczyć. Nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi, ale do tej pory nie mieliśmy narkotyku, który zabijał za pierwszym razem. Chyba że przedawkowanie ekstazy. A przypomnijcie sobie państwo, ile mamy śmiertelnych ofiar dopalaczy. Czyli po prostu jedno wzięcie, nie jeszcze, albo jedno wzięcie, takie uszkodzenia mózgu, że do dzisiaj przez wiele miesięcy ludzie leżą na ośrodkach intensywnej terapii. Więc mamy do czynienia z kimś innym. Ja to nazywam uczciwie, to są nowe imiona diabła. A ci, którzy je sprzedają, to nie inny, tylko kumple Belzebuba. I to trzeba nazwać po imieniu. I nie mam nic wspólnego z ojcem Rydzykiem.
Panie doktorze, ja chciałbym o jedną rzecz zapytać, bo pan ma, Łukowski Ośrodek ma olbrzymie sukcesy, jeśli chodzi o leczenie uzależnienia alkoholowego z chorobą alkoholową, ale gdyby pan porównać właśnie stopień z jednej strony zniszczenia, jaki w organizmie wywołuje w człowieku alkohol i narkotyki, i kwestia tego właśnie sposobu uzależniania. Jaka jest różnica? Gdyby pan miał, nie wiem, zeskalować to, w jakiejś skali to porównać?
Trudne pytanie, tak wprost odpowiedzieć w skali. Na pewno to gołym okiem widać, że problem uzależnienia od narkotyków jest problemem głębszym, jeśli chodzi o każdy wymiar, a szczególnie już ten wymiar somatyczny. Wszyscy dobrze wiemy, że nawet po długim ciągu alkoholowym detoks 5-7-dniowy jest w zupełności wystarczający z reguły. No, czasami zdarzają się powikłania typu padaczka alkoholowa, majaczenie drżenne, ale generalnie to jest czas wystarczający, by człowiek przynajmniej fizycznie i psychicznie, że tak powiem, powrócił do jakiejś stabilizacji, do stanu, który uważamy najogólniej normalny. W sytuacji narkotyków, tych twardych narkotyków, po pierwsze, to trwa bardzo długo. To jest czasami to wychodzenie trwa kilka lat. Nie darmo są te programy metadonowe, by... Ja tylko powiem, że metadon jest też opiatem, tak jak morfina, jak heroina, z tym, że ma takie same właściwości, jeśli chodzi o działanie przeciwbólowe, nawet może jest silniejszy od heroiny i od morfiny, natomiast nie ma tego elementu uzależnienia psychicznego, dlatego chcąc narkomana, że tak powiem, stopniowo wyprowadzać z tego uzależnienia, nie możemy go zupełnie pozbawić tego narkotyku i wówczas zamiast morfiny, heroiny, kompotu, bo to są opiaty, dajemy mu metadon. I te kuracje metadonowe trwają wiele miesięcy. To jest chyba taki najlepszy przykład. W momencie wychodzenia z ciągu alkoholowego, no oczywiście zdarzają się sytuacje, że wszędzie można przedawkować, są także i zejścia śmiertelne, ale generalnie nie wygląda to tak dramatycznie z punktu widzenia medycznego. Natomiast w przypadku narkotyków samo to odstawienie powoduje potworne bóle, potworne dolegliwości. Także no moim zdaniem ta skala jest olbrzymia. Tu porównanie jest bardzo trudne, ale moim zdaniem 10 razy trudniej to jest minimum. Aczkolwiek nie biorę w pełni odpowiedzialności za to, bo nieznane mi są takie skale, ale z takiego własnego doświadczenia to mogę powiedzieć, że to jest ogromna różnica.
Znaczy pytam o tutaj, bo jeśli chodzi o alkohol, to tabu żeśmy jakoś przewalczyli i generalnie myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o rodziców, jeśli chodzi o szkołę, o środowisko, wiemy doskonale, że ten problem istnieje wśród ludzi młodych, istnieje problem alkoholowy, nazywamy już to chorobą alkoholową. Natomiast ja cały czas chciałbym, żebyśmy dzisiaj, zwracając się zwłaszcza do naszych słuchaczy i chcąc rozpocząć głośną rozmowę na temat problemu narkotykowego i problemu narkotyków w ogóle jako takich, żebyśmy sobie w ogóle uzmysłowili skalę, że to może dotyczyć każdego dziecka, każdego z nas. Ja powiem tylko z własnego doświadczenia, że moje dziewczyny są już dorosłe, ale one o obecności narkotyków w ich otoczeniu zaczęły ze mną rozmawiać, jak skończyły szkołę, skończyły liceum, poszły na studia. Dopiero mi to zaczęły opowiadać. Chociaż myśmy dużo na temat narkotyków rozmawiali w domu, bo akurat ja miałem to szczęście spotkać paru ludzi, którzy opowiadali mi, jak bardzo łatwo dostępne są to środki.
Mhm. Ja tu chciałbym odnieść się właśnie do tego, co pan redaktor powiedział, bo to nie zawsze jest tak, że to od razu jest wielka patologia. To są normalne dzieciaki, normalni młodzi ludzie, często właśnie bardzo ambitni, często chcący osiągnąć wielki sukces w szkole, chcą mieć wspaniałe stopnie, chcą spełniać oczekiwania rodziców. Taka dygresja, czasami zbyt duże oczekiwania rodziców i chcąc je zaspokoić, szukają, żeby dłużej w nocy mógł siedzieć. I co? Przychodzi dealer i mówi, jak masz klasówkę, weźmiesz szamfę i całą noc możesz zakuwać. Tacy też pewnie do was będą się zgłaszać. Nie po to, żeby imprezować, że to się odbywa pod hasłem lepiej się nauczysz, będziesz mógł spokojnie siedzieć całą noc i się uczyć i nie będziesz się czuł zmęczony. I będziesz elokwentny.
I nic więcej nie będziesz umiał.
Tak. Będziesz elokwentny, będziesz dużo i szybko mówił. Tak obiecują. Rzeczywiście, to prawda, bo wtedy nie chce się spać. Człowiek chodzi jak nakręcony, tylko jak skończy się działanie, to jest oklapnięty i ledwo żywy. I żeby znowu, to trzeba znowu wziąć tabletkę.
Trzeba mówić językiem niezwykle prostym i tak. Po pierwsze, dzieci nie straszyć. Trzeba im dawać wiedzę. Słuchajcie, małolaty, przecież wy w przestrzeni internetowej poruszacie się dużo lepiej niż my. Możecie zadać każde pytanie. I chodzi o to, abyście pytanie wypowiedziane na forum, że warto zapalić marihuanę, skonfrontowali ze stronami medycznymi, gdzie otrzymacie rzetelną wiedzę, jakie będą tego typu konsekwencje. Jeśli dzisiaj dzieciom mówi się, weź amfetaminę, bo będziesz lepiej się uczył, to my jako naukowcy mówimy, tylko będziesz dłużej nie spał. Nie ma wpływu na rozumienie, na zapamiętywanie, na związki logiczne, na umiejętność syntezowania i wszystkie inne rzeczy. Krótko mówiąc, świat oferujący narkotyki posługuje się falsyfikacjami, ale zwróćcie Państwo uwagę, że tych falsyfikacji na świecie jest coraz więcej. Mamy, panie redaktorze, księże biskupie, panie doktorze, dramatycznie rosnący problem eksperymentowania dzieci z lekami. To jest zagrożenie. To jest też narkomania. Uzależnienie od leków. Mamy ogromny problem, który diagnozujemy także u was i być może niedługo prezydentowi waszego miasta oraz staroście napiszemy. To jest dramatyczne spożycie napojów energetycznych i środków pobudzających wśród dzieciaków, które mają charakter przepustkowy do substancji bardziej niebezpiecznych. Więc jeśli dzisiaj mówimy o narkomanii, to spróbujmy na to popatrzeć w taki dużo szerszym spektrum zaburzeń. Dlaczego biorą? Bo są zestresowane. Bo ciągle coś od nich chcemy. Albo jesteśmy szaleni. Słuchacze tego nie zauważą, nie mogą widzieć, a ja Państwu to pokażę również ruchami. 9 lat telefon komórkowy. 10 lat komputer. 11 Xbox. 12 PlayStation. Ma 13 lat, rodzice przywożą do mnie. Patrzę na tą słodziutką buzię i mówię, pan profesor zajmie się tobą. A ta słodziutka buzia mi odpowiada, wal się. Co to znaczy? Ona nie rozumie perspektywy do świata. Albo mam 17-letnią dziewczynkę, która jest wolna, bo ma 40 chłopca. A ja mówię, a który 41 weźmie ciebie za męża? Jak się dowie, że było 40? Wiesz, jakby było 11, 9, nie? To może tak, ale 40, nie? Czyli czasami zamieniamy coś na zabawę i mówimy, opamiętajcie się, zwolnijcie. Ale moi kochani, nie dzieci są winne. Nauczyciele w szkołach są rewelacyjni. Dzieci są cudowne. Na przykład patrzą na nas i wysyłają SMS-a. Są na klawiaturze na 4 stronach, z 5 rozmawiają na gadu-gadu, uczą się polskiego, słuchają Britney Spears i oglądają telewizję. Wszystko gra. Otóż my mamy inny problem. Panie redaktorze, mówiłem, że jestem szalony. Ten problem nazywa się popieprzenie rodzice, którzy nie rozumieją, że dziecko trzeba kochać i głaskać, tulić, wyznaczać granice i mówić, żyj, ale żyj w normach. Powolutku. Rosjanie mówią, ciszej jedziesz, dalsze budziesz. A my mówimy, wolny, 9 lat może robić wszystko. A może byśmy zapytali, a co w maju i w czerwcu w Siedlcach o 23 robią dzieci na ulicach? A co robią o 1 w nocy? Czy to jest ich przestrzeń? Ja wam powiem uczciwie. Jak kończyłem 18 lat, to do 18 roku życia musiałem wracać do domu o godzinie 19:30. Miałem okropnego tatę, górala. Jak już kończyłem 18 lat, pojechałem do powiatu odebrać dowód osobisty i taki zadowolony. Ja, młody mężczyzna, wróciłem do domu. Tata siedział, czytał gazetę. Jak walnąłem o stół tym dowodem osobistym i mówię: tatuś, jestem dorosły. A tatuś na mnie popatrzył tak i mówił: jesteś dorosły, możesz wracać o 20.
Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz przejdziemy do pytań, bo zostało nam. Znaczy, ja powiem tylko jeszcze jedna rzecz odnośnie tych rodziców. Znaczy, to jest rzeczywiście problem, bo zaczyna być normą i ci rodzice, którzy chcą, tak jak Pan powiedział, głaskać, jednocześnie popuszczać troszeczkę tą smycz i cały czas dawać tą wolność, bo też nie jest rolą rodzica zamykać w końcu, no mają szalone problemy, ponieważ normą jest właśnie taki rodzic, co się nie interesuje. I zawsze wtedy pyta, mnie córki zawsze pytały: czego się ojciec czepiasz? Przecież Aśka przychodzi o 23:00. Nie, ty przyjdziesz o 22:00. Powiedz, gdzie jesteś. Nie, no dlaczego ci mam mówić? Będziesz mi ograniczał? Nie, bo ja chcę ci wiedzieć, żeby ci pomóc. Dobrze, kto pytania? Zaczynamy, drodzy Państwo, pytania. Od kogo zaczniemy? Czy ktoś
ma pytania?
Kto ma pytania? Ręce. Tak jest, dobrze. No. Tylko krótko, dobrze?
Więc na całym świecie, w nauce nawet najnowszej, odnośnie właśnie uzależnień, czy w ogóle, jak to nazwać, wszelkich tam zapotrzebowań nieprawidłowych, mówi się o falbankach właściwie. Czyli o co pan redaktor widzi, dyrektor, czy on, czy kto inny, to opisuje. I aż dziwne, że od 40 lat jest bioelektronika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam to coraz bardziej się rozwija, ale za mało, bo jednak żeby o to, co dzisiaj mówimy, żeby mówić bardziej sedno o podstawach, to trzeba znać jednak fizykę i to dobrze. Więc pedagodzy są słabi, jeżeli nie fizyk albo chemik. Nauczyciele, inni tak samo, humaniści. Także lekarze to chemicy. I to jednak jest inny kierunek myślenia, trzeba jednak znać fizykę. I mam takie pytanie, że naprawdę sedno jest takie, jak narysujemy koło, tak jak głowa, tu co są, koło, to chodzi o informację. Organizm potrzebuje informacji pełnej, czyli jedzenia, picia i nałogów niektórych. I teraz chodzi o to, żeby to naukowo rozpracować, to dlaczego na przykład dziewczyna ładna czy chłopak, dlaczego ładny? Jeden powie ładny, bo akurat te fale, które do niego idą, do oka, tej drugiej pci, one są potrzebne dla równowagi, czyli elektromagnetycznego wzmocnienia, bo w tym miejscu jest słabo. I narkotyk to jest w ogóle akurat to miejsce potrzebne dla organizmu i dlatego młodzież tam idzie. Więc trzeba rozpracować naukowo, tysiące prac można robić, dlaczego potrzebuje, tak jak dziewczyna ładna, tych fal odbitych od niej, dlaczego potrzebuje narkotyka. I bez tego nie rusz. Dziękuję.
No właśnie, to też jest oczywiście też problem, który poruszamy. Dlaczego właściwie, do czego są potrzebne? Tutaj pan profesor już tutaj próbował na to pytanie odpowiadać. Aha, no zgadnął sobie pan, że tak powiem, prelegenta, tak?
Tak, tak. To znaczy, żałuję, że panie i panowie słuchacze tego nie widzą. Pan, który zadawał pytanie, opowiada bajki. Niczego takiego nie ma. Niech pan posłucha mądrego człowieka. Niech pan bajek nie opowiada. Problem jest neurologiczny. W główce mamy dwa istotne neuroprzekaźniki. Jeden nazywa się dopamina, a drugi serotonina. Neuroprzekaźnik dopamina jest to neuroprzekaźnik nagrody, satysfakcji. Jak on działa? Widzimy fajną dziewczynę. Ojejku, jejku. Dziewczyny, widzicie buty w sklepie i mówicie: kupiłabym, ojejciu. Naturalnie człowiek potrzebuje nagrody, serotonina skacze. Zaglądamy do portfela, niu-niu, nic z tego nie będzie. Serotonina opada. Jemy ptasie mleczko, skacze. Jemy pomarańcza, skacze. Wielokrotnie, codziennie skacze nam dopamina. Otóż, jeśli człowiek tylko raz przyjmie narkotyk, to ten neuroprzekaźnik dopamina skacze i nigdy już nie wraca do poziomu naturalnego. Ustawia się na poziomie, który oznacza zdolność do uzależnienia się ośrodkowego układu nerwowego. Cechą tego neuroprzekaźnika jest taka, że u księdza biskupa jest inaczej ustawiony, u mnie inaczej, a kawaler jak ma na imię? I u Artura inaczej. Co to znaczy? Nigdy nie próbuj. Nie wiesz, kiedy zadziała. Ale również w główce mamy drugi neuroprzekaźnik, który nazywa się serotonina. Otóż jego rolą jest hamowanie dopaminy. Jeśli człowiek weźmie tylko raz narkotyk, to serotonina jest zahamowana i nie potrafi zatrzymać dopaminy. I na tym polega mechanizm, o którym mówił pan doktor. Czyli uzależnienia nie można w żaden sposób zatrzymać, bo naturalne, biologiczne bariery zostają zaburzone.
Dziękujemy. Kto następny? No nie, nie, to już, jak powiem, mamy następny. Dobrze. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie do pana doktora Kamińskiego dotyczące tego rysu historycznego, który pan doktor nam przekazał. Chciałam zapytać, czy podobnie jest z osobami uzależnionymi od narkotyków, tak jak z osobami uzależnionymi od alkoholu, prawda? Padł już mit, że alkoholicy to ludzie z marginesu. Teraz o tym się mówi coraz więcej. Alkoholizm to choroba, dotyka każdego. Zresztą tutaj Katolickie Radio prowadzi od lat takie audycje i mówi się choroba alkoholowa. Pewnie powinno się też mówić choroba narkotykowa. Czy zauważył pan doktor, że osoby, które się zgłaszają właśnie z chorobą narkotykową, są inne teraz niż na przykład 10-15 lat temu? Czy to się zmieniło jakoś?
Pewnie chodzi też o pewien przekrój socjologiczny.
Zmieniło się. Przede wszystkim, tak jak już tu pan profesor zaznaczył, pojawiła się nowa epoka, nowe narkotyki. Z tych narkotyków takich, nazwijmy ten polski kompot, gdzie wtedy narkomana postrzegało się jako brudnego, w łachmanach, którego się najlepiej było wystrzegać i omijać szerokim łukiem, bo można się było ubrudzić, bo śmierdział. Dzisiaj, podobnie jak to się dzieje z chorobą alkoholową, po narkotyki sięgają ludzie z wysokim statusem społecznym. Często właśnie ten wyścig szczurów powoduje, że ludzie, chcąc nie odstawać, chcąc być w tym głównym nurtem, szukają, że tak powiem, podpórki. Coś, co im pomoże wygrać, co im pomoże być w tym głównym nurcie, jak powiedziałem. I to są naukowcy, to są biznesmeni, zwłaszcza wśród takiej grupy młodych finansistów. W ogóle jest moda na amfetaminę w pracy, amfetaminę, żeby być wydolnym, żeby szef zobaczył, że jest dyspozycyjny, a w weekendy, w sobotę po to, by się dobrze bawić, bo tak naprawdę już normalnie ci ludzie się nie potrafią bawić. Bawią się wtedy, kiedy coś wezmą. Natomiast nie ma tych dobrej zabawy w skali tych naturalnych uczuć. Także ta różnica jest, bo przedtem ten narkoman nam się jawił jako taki człowiek właśnie z marginesu. Teraz są bardzo różni. Często właśnie z wysokim statusem społecznym, dobrze finansowo ustawieni. Także tu w tym sensie to podobieństwo do choroby alkoholowej jest oczywiście bardzo duże.
Jeśli ja mogę coś uzupełnić, bo jeszcze nie mamy do czynienia z tym, Warszawa już na temat jest, momencie, jeszcze dodam. Warszawa jest już jak gdyby pełna takich przykładów. Drodzy Państwo, to jest tak, że ludzie, którzy idą, młodzi ludzie, którzy wchodzą do dużych korporacji, do pracy z tym obciążeniem, to jest z jednej strony oczywiście wysokie wymagania swojego szefa, żeby spełnić je, wysokie wymagania co do wydajności, efektywności, a dodatkowa kwestia, która się pojawia wtedy, kiedy on wraca do domu i jest godzina, nie wiem, 20, 21 i to nieprawda, że Warszawa jest pełna różnego rodzaju atrakcji. On już nie ma na to siły, nie ma na to czasu, ale żeby przetrwać, to on musi wziąć, po to, żeby rano móc normalnie wstać i znowu brać ten udział w tym wyścigu. Więc my jeszcze nie mamy do czynienia z tym jeszcze jednym dodatkowym zjawiskiem, bo na razie w naszej okolicy no, dominują przede wszystkim no, takie rzeczy, jak tutaj panowie opowiadali, czyli żeby coś wziąć, żeby się szybciej nauczyć, ewentualnie dla zabawy. Ksiądz biskup, przepraszam. Że...
Tak. W związku z tym porównaniem problemów alkoholowych z narkotykami, takie mam pytanie. W przypadku alkoholu mówi się, rozróżnia się chorobę alkoholową od tego, czym jest picie czy pijaństwo. I nie wszyscy pijacy są alkoholikami, tak przynajmniej się mówi, nie? A niektórzy alkoholicy bardzo łatwo w to wpadną i niekoniecznie muszą nawet wiele pić i są alkoholikami. Czy też podobny problem istnieje, jeśli chodzi o narkotyki? Czy jest to taka pewna skłonność czy organizmu, genetyczne czy jakakolwiek, że ktoś jest podatny na to, a ktoś jest, może brać i się mniej uzależni, gdybyśmy tak powiedzieli?
To są różne światy, to tak mówi moja wiedza. Polskim problemem nie jest alkoholizm, tylko pijaństwo, opilstwo. To jest polski problem. Natomiast w narkomanii nie można być narkopijakiem. Ten mechanizm uzależnienia albo psychicznego, albo fizycznego, a często wspólny, uruchamia się natychmiast. Ale prawdą jest to, że niektóre ośrodkowe układy nerwowe niektórych ludzi są bardziej podatne na uzależnienie, a inne mniej podatne. Na przykład potrafię pracować z mężczyzną przez 3 tygodnie i znikają konsekwencje palenia marihuany i przez wiele kolejnych miesięcy nie mam żadnego sygnału nawrotu zaburzeń, ale mam też takie osoby dorosłe, które po wielu tygodniach nie wychodzą z psychoz, ze stresów, z zaburzeń i co kilka tygodni pojawiają się nawroty. Więc rzeczywiście gdzieś tam w budowie ośrodkowego układu nerwowego są jakieś takie haczyki, które czynią, że ktoś się szybciej uzależnia, a ktoś może naprawdę wiele, wiele miesięcy palić marihuanę i nic mu nie będzie. To trzeba powiedzieć uczciwie, że tak jest. Natomiast nie ma takiego zjawiska, o jakim mówimy przy alkoholu, że jest alkoholizm jako choroba i pijaństwo jako coś innego. Niestety polski obyczaj. Wydaje się również, że jeśli patrzymy na przestrzeń narkotykową, to całkowicie ma rację pan doktor, nie ma już takiej sfery społecznej, klasy społecznej, grupy społecznej, która by nie była dotkniętą chorobą. Gdybyście państwo mi zapytali, kto to jest narkoman, to powiem jeden z nas. Tak jak kto to jest alkoholik, to jest jeden z nas. Umiejętności ukrywania są rewelacyjne. Świetna uwaga pana redaktora dotycząca korporacji. Większość moich klientów, a ja nie leczę, ja tylko diagnozuję i kieruję później do placówek specjalistycznych, to są ludzie z tak zwanej wyższej średniej klasy albo klasy wyższej. Oni po prostu już nie wyrabiają na zakrętach.
Proszę bardzo. Artur? Tak.
To ja mam takie pytanie, na jaką pomoc możemy liczyć w Siedlcach oraz w okolicy? Może liczyć osoba uzależniona oraz osoba po prostu, która chce porozmawiać. Chodzi mi to o pomoc w sferze duchowej, jak i świeckiej. Gdzie ma się kierować, gdzie może znaleźć informacje i nie chodzi mi tu o internet, bo jak wiadomo internet nie zawsze mówi prawdę.
Myślę, że panie księże biskupie, panie doktorze.
Mogę tylko wspomnieć, zaczynając od pierwszego kontaktu, którym jest telefon zaufania, gdzie można wziąć taki kontakt. Potem są psychologowie, do których możemy odesłać, a potem musimy szukać, jeśli tam jest potrzeba ewentualnego leczenia czy pomocy, to takie czy inne ośrodki jak Łuków. Tak bym odpowiedział bardzo krótko. Nie? Telefon zaufania nasz jest znany i tam można się skierować. Jest tam zawsze ktoś z psychologów i inne osoby, które ewentualnie mogą potem skierować do... Na pewno jest na tym polu jeszcze bardzo wiele do zrobienia. To jest... Dlatego też rozmawiamy o tym.
Arturze, wiesz, co jest ważne? Ważne jest to, że jeśli w twoim otoczeniu jakaś koleżanka albo kolega spróbuje z narkotykiem, to wykorzystując cały swój młodzieńczy talent i autorytet, namów tą osobę, żeby poszła do poradni, bo to nie jest wstyd. My zdiagnozujemy,
powiemy, jakie to jest miejsce. Najczęściej będzie to pierwsza i ostatnia wizyta, ale nigdy nie wycofuj się. Czyli miejsc, pewnie pan doktor powie gdzie, jest wiele, ale to, co możecie państwo pomóc jako młodzi ludzie i państwo jako rodzice siedzący tutaj obok, to jest zrobić wszystko, żeby to dziecko albo ta osoba dorosła zgłosiła się do poradni, bo chodzi o zdiagnozowanie skali problemu. Niestety, ja to ze swojego doświadczenia wiem tak, na 10 ludzi, którzy przyjdą pierwszy raz, na drugą wizytę przychodzi tylko jedna. I to jest dramat. Próbują te rzeczy załatwić w domu. To jest tak samo, jak ja bym chciał naprawić swój telewizor. Przerobiłbym go na pralkę.
Bardzo, bardzo dobre pytanie i bardzo cenne, bo wiele osób próbuje się leczyć w internecie. Nie polecam. W internecie można uzyskać pewną wiedzę, czegoś się nauczyć. Można znaleźć adresy właśnie poradni, dowiedzieć się, jakie są te narkotyki. Natomiast internet jeszcze nikogo nie wyleczył ani z narkomanii, ani z uzależnienia od alkoholu, ani z żadnej innej somatycznej choroby. Chociaż jako praktykujący lekarz coraz częściej spotykamy pacjentów, którzy właśnie leczą się w internecie z ogromną szkodą dla siebie. A wracając już do meritum pytania, wszędzie, także w Siedlcach, w Łukowie, Węgrowie, w Sokołowie, tu w tym dawnym województwie siedleckim, w tym regionie są poradnie leczenia uzależnień. Także w Siedlcach jest kilka. Trudno mi w tej chwili mówić o konkretach, bo nie pamiętam. Jedną mogę polecić z czystym sumieniem, bo często wysyłam pacjentów Kilińskiego 40, Powrót ZU. Tak. Także jest taka poradnia, która pracuje na wysokim poziomie, także jeśli ktoś z waszych przyjaciół, znajomych miałby ten problem, to ten adres można wskazać. A w ogóle rejestr placówek leczenia różnego rodzaju uzależnień zawsze można znaleźć w internecie. Tam są adresy, są telefony i bardzo wielu ludzi trafia do naszego oddziału, do naszych poradni, bo znajdą to w internecie. Także internet jest takim potężnym i często dobrym medium, bo daje dużo informacji. Także tam też można znaleźć te adresy i telefony.
Panie profesorze, jak pan będzie wyrzucał ministra edukacji, to ja chcę być wiceministrem, to zrobimy tak, żeby w szkole można było też przyjść i znaleźć pedagoga, śmiało do pedagoga. Dobrze, księża, najpierw zaczniemy tutaj od księdza Marka Paluszkiewicza.
Ja, jeżeli można, to tylko dopowiem to, co ksiądz biskup mówił, że w diecezji mamy diecezjalnego duszpasterza od osób uzależnionych. To jest ksiądz Andrzej Kieliszek. I takie nazwisko, ale
za siebie mówi, ale
za siebie
bardzo,
mówi, tak.
Bardzo dobrym specjalistą jest.
I jeżeli kontakt do niego jest bardzo prosty, bo na folderku kolędowym, który myślę wszyscy otrzymali podczas wizyty duszpasterskiej, tam jest numer telefonu do księdza Andrzeja. I można zadzwonić i na pewno, myślę, że tutaj pan doktor też na pewno współpracuje z księdzem Andrzejem. I...
Od wielu lat, praktycznie od początku.
No właśnie, także
do tej pory
problem...
ksiądz Andrzej, mimo że już nie jest w Łukowie, ale zaczynał jako wikariusz w Łukowie i tak, że tak powiem, nawiązała się nasza współpraca, ale raz w tygodniu prowadzi zajęcia z naszymi pacjentami, tak zwane duchowe aspekty życia. I to są te zajęcia, na które często ci pacjenci, tak zwani alkoholicy, o których byśmy nic dobrego nie powiedzieli, omijali ich szerokim łukiem. Często ci, którzy stali pod kioskiem z piwem i żebrzali o 2 złote na to piwo, okazuje się, że jak usłyszeli księdza Andrzeja, to potem są to zajęcia, na które cały tydzień czekają i dopytują się, kiedy ksiądz Kieliszek będzie. Także potwierdzam to, co ksiądz chciał powiedzieć.
Dobrze, znaczy, czas jest nieubłagany. Za chwilę nam ucieknie pan profesor, bo musi nas opuścić punktualnie. Ksiądz Jacek Sereda.
Mam dla was jedną propozycję.
Dobrze, ale to najpierw pytanie, okej?
Jan Tylko pozwolę też dopowiedzieć, że w ramach kurii diecezjalnej działa duszpasterstwo rodzin i są konsultacje i z duszpasterzem, i z osobami, które po prostu posługują jako psychologowie, więc można zawsze tutaj się skontaktować. A mam takie pytanie bardzo konkretne, ponieważ do pana profesora, czy pana doktora, a mianowicie często rodzice zgłaszają problem, że wiedzą, że dzieci są w jakimś tam pierwszym stanie po prostu brania, czy to będzie marihuana. I to już jest któryś raz, kiedy to gdzieś jest znane. Dziecko nie reaguje. Co konkretnie można tym rodzicom polecić, aby uczynili? Oni wiedzą, że jest problem. Co im polecić, ponieważ są bezradni? I też drugie pytanie. Jakie są znaki zewnętrzne w reakcji człowieka, które dają sygnał, że z naszym dzieckiem coś się dzieje?
Dobrze, to teraz tak myślę, że pan profesor, tak krótko.
Znaczy mogę powiedzieć tak, przez 3 godziny dzisiaj tłumaczyłem alumnom w Wyższym Seminarium Duchownym waszej diecezji, jak rozpoznawać zachowania narkotykowe, jak postępować z takimi ludźmi. Nie potrafię odpowiedzieć na to w ciągu 10 sekund, ale mogę zaproponować coś innego. Jeśli ksiądz biskup Zbigniew by się na to zgodził i zechciał temu patronować, to przyjadę do państwa w czerwcu całym swoim zespołem, gdybyśmy zrobili na przykład w Siedlcach konferencję metodyczną Nowe narkotyki i marihuana, fakty bez mitów, to my to dla państwa zrobimy po koleżeńsku, społecznie. Zaproście pedagogów, nauczycieli, młodzież, rodziców, duszpasterzy, ale na to potrzebujemy 3 godziny. Nie potrafię tego wytłumaczyć w 10 sekund. Zrobimy to najlepiej, jak tylko potrafimy, a jak jeszcze się do tego dopisze pan prezydent i pan starosta, to będzie kawa i ciasteczka.
Już zapraszamy, tak jest. Ustalimy termin.
Co zrobić? A mam powiedzieć naprawdę? Zatyłek do samochodu i przywieźć. No, nie dyskutuje się, nie prowadzi się dialogu. Mamy do czynienia z zaburzeniem, z niezrozumieniem sytuacji. Można prosić o ułożenie kartki na biurku, a w sytuacji dramatycznej trzeba ratować człowieka. A jak się ratuje człowieka, to trzeba zachować się jak mężczyzna albo mama. Krótko, za 4 litery, inaczej mówiąc, ja swoje dzieci nie proszę. Kiedy one mówią, no ale moglibyście odpuścić, to moja cudowna żona Zuzia, którą kocham nad serce, mówi tak, plecaczki, kurteczki, spieprzać z domu.
Dobrze. Jeszcze ostatnie, dobrze?
Jeśli można.
Czy można skorzystać z takiej pomocy fachowej i zaprosić ją do domu? Bo nie wszędzie się daje. Ja też taka jestem cudowna żona i tak nie umiem tak powiedzieć łatwo.
Trzeba było od małego chować. No, ale w granicach i w normach. Moi kochani, kluczem wychowania jest przedszkole. Musimy zacząć od przedszkola. Powolutku, powolutku, powolutku. A my chcemy wychowywać 18-19-latków. Oni sformowani. Oni wiedzą od nas lepiej. Czyli jak chcemy odnieść sukces, to musimy sobie przypomnieć, że dziecko należy kochać. Ale zanim je się kocha, to trzeba je lubić. Bo jak się lubi, to się mówi prawdę. A jak się kocha, to się ma klapy na oczach.
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia alkohol etylowy należy do narkotyków z grupy antydepresantów. I mam takie pytanie, czy oddzielanie tych dwóch światów, alkoholu i narkotyków, nie wpływa negatywnie na świadomość młodzieży, ponieważ taki młody człowiek wypali, załóżmy, skręta, pomyśli, o kurczę, wkręcali mnie z tym, żartowali sobie, ponieważ poczuł się jak po lekkim piwie, to sobie pomyśli, pewnie żartowali też z heroiną i zacznie brać bardziej twarde narkotyki.
Jak masz na imię?
Kuba.
Kubo, alkohol jest przepustką do narkotyków. To trzeba sobie powiedzieć rzeczywiście. I my musimy coś zrobić w Rzeczpospolitej, żeby sobie dać problem, znaczy dać sobie radę z problemem alkoholowym. Zauważyliście państwo, że sobie nie dajemy rady? Mamy coraz więcej wypadków pod wpływem alkoholu. Ale dlaczego? Dlatego, że moja ojczyzna Rzeczpospolita nie chce sobie dać z tym rady. Jako pedagog, jako profesor, jako socjolog mówię, wprowadźcie do prawa prosty zapis. Prowadził samochód pod wpływem alkoholu, co robimy? Konfiskujemy samochód. Nie prowadzimy żadnego dialogu. Zabieramy Mercedesa za 100 tysięcy albo Seicento za 17 tysięcy. Niech poczuje to. Natomiast jeśli przenosisz to do narkotyków, to tutaj jest potrzebna ta refleksja, o której na początku mówił ksiądz biskup. Świadomość tego, że narkotyki nie dają negatywnego znaku jutro, pojutrze. Ale
nie dając, coraz bardziej wiążą, coraz wyżej dopamina, coraz niżej serotonina, coraz większe zaburzenie, a później już nie ma ścieżki odwrotnej. To również na dłuższy wywód, ale pytanie bardzo trafne.
Ja tu też tylko dodam, że dzisiaj coraz rzadziej mamy do czynienia z takim monouzależnieniem. Z reguły młodzi ludzie przychodzą, to jest 2-3. To jest często jeszcze jedna sprawa, o której tu może dzisiaj nie mówiliśmy, ale może wspomnę tylko. Często jest to alkohol, leki uspokajające, leki antydepresyjne.
Ja tylko to dodam, że niestety pan profesor nas w tej chwili opuszcza, są też oklaski. Proszę bardzo, pani doktorze.
Często to są właśnie leki antydepresyjne. Często jest to taki model, piję, kiedy próbuję przestać, no to czegoś mi brakuje, więc nie chcę pić dalej, chcę pokazać mamie, tacie, żonie, więc próbuję z zaciśniętymi zębami przestać, ale nie daję rady, więc co, sięgam po leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe i mamy już całe takie pokolenie uzależnionych podwójnie, potrójnie. I nowa rzecz, często do tego alkoholu, leków, narkotyków jeszcze dochodzi hazard. I to też taka nowa sprawa, która także niszczy społeczeństwo i myślę, że z tym zetkniemy się w niedługim czasie no w dużym stopniu. My to już zauważamy w naszym oddziale, że tych mieszanych uzależnień jest bardzo dużo.
Drodzy Państwo, my będziemy już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie.
Tylko słowo w związku z tym, co pan doktor powiedział, bo to jest owoc, czy skutek pustki, jaką człowiek w sobie odnajduje. Dlatego tak bardzo ważne jest nie tylko sama, powiedzmy, stawienie czoła tym problemom jako takim, o wiele ważniejsze, wcześniejsze jest niesienie człowiekowi, ja teraz powiem bardzo krótko, dobrej nowiny, innej wizji życia, której może w inny sposób przeżyć pełnię siebie, żeby nie musiał sięgać po coś. I to jest tu, myślę, ważna misja Kościoła. To jest ewangelizacja, niesienie dobrej nowiny człowiekowi, żeby on odkrył swoją tożsamość jako scaloną, można tak powiedzieć, nie? Który nie potrzebuje uzupełnień z zewnątrz, tylko właśnie jest scalony. Przez moc Bożą możemy nazwać, jak chcemy nazwać, ma świadomość swojej tożsamości i dlatego jest gotów siebie dawać, udzielać, nie? A nie musi brać. To jest problem misji Kościoła też. I tutaj na tym polu mamy wiele do zrobienia, bo myśmy ograniczyli w dużej mierze misję Kościoła do aspektów obrzędowo-rytualnych, ewentualnie do jakiegoś moralizowania, które ma swoją jakąś tam rolę, ale w pewnych momentach już nie wystarcza. Dlatego tak jak pan profesor powiedział, trzeba od początku pokazywać człowiekowi, nieść tę dobrą nowinę, a szczególnie w tych momentach, kiedy czuje jakiś brak, jaką, jak to mówię często, wewnętrzną dziurę, że to może być zapełnione przez odkrycie siebie przed Bogiem. A to jest sprawa też nie tylko na 3 godziny rozmowy, to jest długi, długi program. I w diecezji chcemy to robić i do tego zapraszam bardzo mocno.